Drodzy księża z księdzem proboszczem i kustoszem tego sanktuarium, drodzy tutaj obecni, dorośli, młodzież i dzieci z ministrantami, przeżywamy nabożeństwo pokutne i na początek słyszeliśmy w pierwszym czytaniu dramatyczną historię. To historia Dawida, jednego z nas, ale człowieka, który był niezwykły. Najmłodszy w rodzinie syn, który u Żydów jako najmłodszy nie miał żadnego znaczenia, został wybrany przez Boga na pierwszego króla narodu wybranego. I Dawid wiedział, że wszystko zawdzięcza Bogu. Był niezwykle z Bogiem zaprzyjaźniony. Był człowiekiem wielkiej wrażliwości, niezwykły człowiek. Układał psalmy, śpiewał Bogu pieśni, tańczył przed Bogiem i przed Arką. No, człowiek niesamowicie Boży. W dodatku utalentowany, mówiąc naszym współczesnym językiem, wybitny artysta wręcz. Człowiek najwyższych lotów. I oto on staje się wielkim grzesznikiem. Zaczyna romans z kobietą zamężną, dochodzi do cudzołóstwa i nawet na tym Dawid się nie zatrzymuje, tylko jeszcze posyła męża tej Betrzeby, Uriasza, w takie miejsce, gdzie mają żołnierze odstąpić, zostawić go samego, żeby zginął z rąk nieprzyjaciela. Czyli Dawid staje się zlecedoniawcą morderstwa. Staje się mordercą, mówiąc wprost. Cudzołożnik i morderca. Z tego niezwykłego Bożego człowieka stał się jakimś takim. Spadł na samo dno. Ale wtedy znowu pokazał tą pierwszą wielką twarz. Mianowicie zaczął się nawracać. Kiedy zachorowało to dziecko, nic niewinne, a poczęte z winy rodziców, z cudzołóstwa, Dawid się modlił, pościł i prosił Boga: Boże, raczej mnie zabierz niż to dziecko. Ono jest przecież niewinne. A kiedy uznał w ten sposób swoją winę Dawid i wziął na siebie, tak jak powinno być, uczciwie. A kiedy to dziecko zmarło, to Dawid nie protestował, nie buntował się, ale wyciągnął wnioski z tej historii i znowu stał się Bożym, szlachetnym człowiekiem zaprzyjaźnionym z Bogiem. Kiedy patrzymy na historię Dawida, to możemy sobie uświadomić, że my nie jesteśmy przecież więksi od niego, a możemy być większymi grzesznikami. Skoro nawet komuś tak niezwykłemu jak Dawid przydarzyło się tak wielkie nieszczęście, tak wielki grzech, to każdy z nas jest zagrożony. I teraz najpierw pytanie, jak to się w ogóle dzieje, że my stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, obdarzeni przez Boga mądrością, obdarzeni tęsknotą za miłością, za świętością, za spokojnym sumieniem, że potrafimy się stać aż tak wielkimi grzesznikami jak Dawid. Otóż to się zaczęło już od Adama i Ewy. Mianowicie punktem wyjścia wszelkich grzechów i nieszczęścia jest bardzo straszna pułapka, jaką człowiek może zastawić na samego siebie. Mianowicie obiecywanie sobie łatwego szczęścia. Obiecywanie sobie łatwego szczęścia. Tu się wszystko zaczyna. Chcesz, człowieku, zniszczyć innych ludzi, obiecaj im łatwe szczęście. Chcesz zniszczyć samego siebie, oddalić się od Boga i od własnego sumienia, obiecaj sobie łatwe szczęście. Tak zrobili Adam i Ewa. Wmówili sobie, że sami odróżnią dobro od zła i że będą jak bogowie. Czy można sobie wyobrazić łatwiejsze szczęście? Tylko, że to nie było łatwiejsze szczęście, ale straszne nieszczęście. Zamiast odróżniać dobro od zła, zaczęli mieszać dobro od zła, ze złem i czynić zło i potem zamiast być podobnymi jak Bóg, czy wręcz jak Bóg, tak marzyli, zaczęli się zachowywać oni, ich następcy, jak zwierzęta. Bo człowiek, który sobie wmówi, że sam odróżni dobro od zła, to pomiesza dobro ze złem, a człowiek, który sobie wmówi, że jest jak Bóg, stanie się jak zwierzę. Właściwie gorszy niż zwierzę. Bo kiedy zwierzę zachowuje się w oparciu o instynkty, popędy, to bardzo dobrze. To jest droga życia zwierząt. Ale kiedy człowiek zachowuje się w oparciu o instynkty, popędy, to jest koniec świata. To jest piekło na ziemi. A więc tu się zaczyna cała tragedia. Nikt nie chce zniszczyć siebie, swoich bliźnich, czy zwłaszcza bliskich. Nikt nie chce być nieszczęśliwy, zrozpaczony, grzeszny i zniszczony własnymi złymi czynami. Ale właśnie tu jest ta pułapka. Każdy chce być szczęśliwy i to świetnie, bo Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwymi, ale to pragnienie szczęścia wypaczamy wtedy, kiedy chcemy być szczęśliwi łatwo, szybko, przyjemnie, na luzie, robiąc co chcemy, nie podejmując żadnych zobowiązań, nie dorastając do miłości. I wtedy zaczynają się nieszczęścia, grzechy, ciosy, cierpienia i rozczarowania. I co z tym zrobić? No, potrzeba nawrócenia. Potrzeba nawrócenia. Kiedy nawrócenie zaczyna się powrotem, zaczyna drogę powrotu do raju. Czy są jakieś przeszkody w nawróceniu? Są takie trzy proste i bardzo niebezpieczne przeszkody. Proste w zdemaskowaniu. Po pierwsze, porównywanie się z innymi ludźmi. Tak jak to robił faryzeusz w przypowieści o celniku i tymże faryzeuszu. Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jako ten celnik, zdzierca, tam okrutny i tak dalej. Ja jestem porządny, daję dziesięcinę, poszczę, modlę się i tak dalej. Otóż, jeżeli porównujemy się z innymi ludźmi, zwłaszcza z gorszymi od nas, przynajmniej z tymi, których my uważamy za gorszych, to mamy straszną ambicję. Ambicję, żeby być przedostatnim człowiekiem na świecie. To żadna ambicja. Czyli wystarczy sobie, przynajmniej w naszym przekonaniu, znajdziemy kogoś gorszego od nas, to mówimy sobie, niech on się zmienia, a nie ja. No to co za aspiracja? Chcę być przedostatnim na świecie? Czy chcę być świętym, szczęśliwym, kochającym i cieszącym Boga i ludzi? A więc po pierwsze, nie porównujmy się z innymi, a jeśli już, to tylko z Jezusem. To tylko z Jezusem. A nie daj Boże z tymi, których my uważamy za gorszych od nas. Druga pułapka i bariera w nawróceniu to jest lekceważenie własnych grzechów. Ktoś mówi, przeksiędza, no jakieś grzechy mam, no ale nie podpaliłem, nie zabiłem nikogo, to co to tam za moje grzechy? I inni to mają grzechy, ja to tam takie małe tylko. Otóż po pierwsze, nawet jeśli to jest prawda, to te małe grzechy mogą skutecznie zatruć życie, skutecznie. Wystarczą lekkie plotki niby, lekkie narzekania, lekkie jakieś tam kłamstwa i lenistwo i można zniszczyć życie. A poza tym od lekkich grzechów zaczyna się droga do ciężkich. Rzadko kto zaczyna od razu od ciężkich grzechów. Zaczynamy zwykle od lekceważenia lekkich grzechów. Nie lekceważmy lekkich grzechów. I trzecia pułapka to jest wmawianie sobie, że już się nie mogę zmienić, że już taki jestem. Ktoś mi to mówi, przeksiędza, ja się nie porównuję z innymi, ma ksiądz rację, nie ma co się porównywać z innymi, nie lekceważę moich grzechów, mam, no i to nawet nieraz poważne, ale proszę księdza, no ja uznaję to, ale ja już taki jestem, już się nie zmienię. Moi drodzy, zawsze się możemy zmienić. W przeciwieństwie do przedmiotu, na przykład do tego mikrofonu, który trzymam w ręku, ja się mogę zawsze zmienić i nigdy nie jestem tak na dnie, żebym nie mógł wstać. W jednej z pięknych piosenek Ryszard Rynkowski śpiewa, nie ma dna, z którego nie mógłbyś wstać. Potrafisz wstać. A więc, i gdybym teraz rozbił ten mikrofon tutaj o posadzkę, nikt go już nie złoży, tego mikrofonu. Ale gdybym siebie rozbił o straszne grzechy, jak Dawid się rozbił o straszne grzechy, mogę się nawrócić, mogę się zmienić. To prawda, że jest nam się trudno zmieniać i nawracać, to jasne. Ale nieprawdą jest, że nie możemy się zmieniać. Każdy może. I syn marnotrawny, który był strasznie daleko od ojca, i Dawid, dzisiaj wspominany, który strasznie pobłądził. Jeden i drugi wrócił. Ja mam wśród przyjaciół alkoholików, którzy są trzeźwymi teraz alkoholikami, którzy przez kilkanaście nieraz lat, a niektórzy ponad 20, robili straszne rzeczy, nawet nie chcę wiedzieć jakie, a teraz są Bożymi perełkami, jak ja to nazywam. Są moimi przyjaciółmi, z których jestem dumny. Jeden z nich będzie miał 5 lat teraz, to jeden z tych, co mają najmniej abstynencji, niektórzy mają kilkanaście już, 5 lat abstynencji. No człowiek, który mnie zachwyca od paru tych lat właśnie, jak on się rozwija. No, no rewelacja. To tylko popłakać ze wzruszenia. Wszystko zmienił. Nie tylko przestał pić. Kompletnie się zmienił całkowicie. Stał się zaprzeczeniem samego siebie. Czuły, delikatny, pracowity, dyskretny, subtelny, cierpliwy, no mógłbym zachwycać się przez godzinę nim. Jeden najbliższy przykład Jestem zaproszony na jego piątą rocznicę abstynencji 7 czerwca, więc stąd tak dokładnie pamiętam o nim w tym momencie. Każdy z nas się może zmienić. Jeżeli macie kogoś bliskiego, kto strasznie daleko odszedł, powiedzcie, człowieku, możesz wrócić. Nie odszedłeś aż tak daleko jak Dawid. To tym bardziej, a Dawid wrócił, to i ty możesz. I teraz, moi drodzy, kiedy nie ulegniemy tym pokusom, które blokują nawrócenie, czyli nie porównujemy się z innymi, nie lekceważymy naszych grzechów i nie wmawiamy sobie, że już tacy jesteśmy, nie damy rady się zmienić, wiemy, że możemy się zmienić, to wtedy jest szansa na nawrócenie. I kto może być wzorem nawrócenia? Dobrze mieć wzorce. Otóż najpierw trzeba sobie zrobić rachunek sumienia i kto tu może być wzorem w rachunku sumienia? Na przykład Judasz. Mówię z całą powagą. Judasz sobie zrobił świetny rachunek sumienia. Nic nie kombinował, nie mówił sobie, a mógł, a no ja właściwie to nieźle wypadłem na tle innych apostołów. Pouciekali, taki Piotr się zaparł, inni pouciekali. No to ja co złego zrobiłem? No powiedziałem faryzeuszom że i tym tam arcykapłanom, że mój mistrz się modli. No to źle? Pochwaliłem go. No powiedziałem też konkretnie, gdzie mogą go znaleźć, jak się będzie modlił. No że w Ogrójcu. W czwartek wieczorem. No to źle, no to mogli się upewnić, że mój mistrz jest pobożny, że się modli. No, aresztowali go, pojmali. No to ja nie kazałem. To oni, to ich wina, nie moja. No dali mi pieniądze. A może mieli nadwyżki budżetowe, nie mieli co z tym zrobić, no to mi dali. No to cóż, to moja wina, że mi dali. Mógł sobie tak kombinować. A on uczciwie, świetny, szczery rachunek sumienia. Zdradziłem niewinnego. I co? I poszedł się powiesić. Nie nawrócił się. Powiesił. Otóż sytuacja i los Judasza pokazują nam, że do nawrócenia nie wystarczy nawet najlepszy rachunek sumienia. To jest konieczny punkt wyjścia, ale nie wystarczy do całego nawrócenia. Jeżeli skończymy na rachunku sumienia, możemy popaść w rozpacz i odebrać sobie życie jak Judasz. Dawid nie odebrał sobie życia, Piotr nie odebrał sobie życia, Judasz tak. To czym się różni Dawid czy Piotr, który to Piotr może być dla nas wzorem całego nawrócenia, nie tylko rachunku sumienia. Otóż czym się różni Piotr od Judasza? W punkcie wyjścia jeden i drugi strasznie się sobą rozczarował. Judasz zdradził Jezusa, a Piotr się zaparł. Piotr się chyba jeszcze, no na pewno się bardziej rozczarował sobą niż Judasz, bo znacznie bardziej kochał. Judasz wcale wygląda na to nie kochał. Czy trochę, no jakoś taki w sposób dziwny, poraniony, niekonsekwentny, ale Piotr bardzo kochał. I musiał się ogromnie rozczarować sobą. Ale czym się różni Piotr od Judasza? Że Piotr idzie za Jezusem. Tym się różni. Idzie ze swoim grzechem, ze swoim rachunkiem sumienia, idzie za Jezusem. Czy łatwo było Piotrowi iść za Jezusem? Szalenie trudno. Dlaczego? No bo idąc za Jezusem najpierw ryzykował życie, dosłownie. Ryzykował to, że znowu ktoś go rozpozna, tam z obecnych, że to jest uczeń Jezusa i że go po prostu zabiją. Powiedzą, to jest główny uczeń, zabijmy go, bo inaczej nie zamkniemy sprawy z Jezusem. Więc szedł za Jezusem, ryzykując życie. A po drugie, na pewno się potwornie bał Jezusa. On taki kochający, impulsywny, a teraz rozczarowany sobą, na pewno miał takie czarne myśli, myślał sobie, to jest oczywiste. Jak Jezus się odwróci i zobaczy, że ja za Nim idę, to chyba mnie wzrokiem zabije. Powie, Piotrze, jeszcze śmiesz za mną iść? Ty, który zapewniałeś, że mnie kochasz, że mnie nie opuścisz, zaparłeś się jak dziecko 3 razy i jeszcze śmiesz za mną iść? Co, ty kpisz ze mnie? Takie myśli miał na pewno Piotr, albo jeszcze gorsze. A mimo to szedł za Jezusem, mimo to. I kiedy się ich spojrzenia skrzyżowały, Biblia nie mówi, co tam było w tym spojrzeniu, ale wiem, jakie były skutki. Piotr nie poszedł się powiesić. Gorzko zapłakał, zmienił się, nawrócił i stał się mocarzem. Można go było zabić, ale nie można było już go pokonać. Więc co wyczytał w oczach Jezusa? No tylko jedno mógł wyczytać. Piotrze, co, boisz się mnie? Myślisz, że cię wzrokiem zabiję, że spojrzę na ciebie z pogardą? To mnie jeszcze nie znasz. Ja ciebie tak kocham, że właśnie idę za ciebie oddać życie. Teraz, kiedy ty jesteś na dnie, kiedy sam siebie może nienawidzisz wręcz, za swoją słabość, ja tak Ciebie kocham, że idę za Ciebie oddać życie. W tej sytuacji to co zostaje? Zapłakać i zmienić się. I tak zrobił Piotr. I to jest nasze zadanie, moi drodzy. Pójść z naszym rachunkiem sumienia do Jezusa, raz jeszcze popatrzeć Mu w oczy i w serce i raz jeszcze zachwycić się, że przyjmuje nas z taką miłością jak ojciec powracającego syna, że nam się w konfesjonale rzuca na szyję, przytula nas, zapomina o przeszłości, nawet jak my pamiętamy, i daje nam radość świętą, że to się ani w głowie, ani w sercu nie mieści. I ostatnia myśl, mianowicie, a po spowiedzi co? I w trakcie spowiedzi, no, postanowienie poprawy, żeby już do zła nie wracać. I jakie postanowienie poprawy? Pozytywne. Już daję przykład. Jeżeli ktoś powie w konfesjonale, no na przykład do tej pory kłamałem, postanawiam nie kłamać. To za mało. Bo tylko postanawiasz szczerze, wierzę, ale postanawiasz, co złego nie będziesz robił. A gdzie dobro? Otóż jeżeli tylko ktoś postanowi, że nie będzie kłamał, to zaraz będzie kłamał. Jedynym sposobem, żeby nie kłamać, to jest tak żyć, żeby nie mieć niczego do ukrycia. Dlaczego ktoś kłamie? No bo błądzi, bo grzeszy. I wstydzi się tego, boi się konsekwencji, kłamie nieraz sam przed sobą. W związku z tym człowieku postanów, że będziesz tak uczciwie żył, że będziesz tak respektował przykazania, że nie będziesz miał niczego do ukrycia. A no wtedy tak, wtedy nie będziesz kłamał. A więc postanawiam tak szlachetnie żyć, żeby już nie mieć nic do ukrycia i do kłamstwa. Jeżeli ktoś na przykład plotkował, no i postanawia, no już nie będę plotkować, za mało. Bo na razie mówisz, czego złego nie będziesz chciał czy chciała robić, a co dobrego zrobisz? Otóż jedynym sposobem, żeby nie plotkować i żeby nie oczerniać i nie dokuczać ludziom w mowie, to jest mówienie o ludziach z miłością. To jest postanowienie pozytywne. Od tej pory będę mówić o ludziach z miłością. Ktoś mówi, to co, mam wszystkich chwalić, nawet jak źle robią, a nie daj Boże. A sam przez całe te rekolekcje przypominam, że miłość jest mądra. I nie chwalimy kogoś, kto nie zasługuje na pochwałę. Ale mówić o ludziach z miłością, to znaczy publicznie mówię o ludziach dobrze, to co dobre jest w nich, natomiast jeżeli widzę kogoś zło, że błądzi, to idę i upominam w cztery oczy. Upominam, ale nie do sąsiadów, tylko do zainteresowanego w cztery oczy. I to z miłością, żeby się mógł zmienić. I ostatni przykład, jeżeli ktoś na przykład nadużywa alkoholu i postanawia, no już teraz po tej spowiedzi nie będę nadużywał alkoholu, za mało. Bo jeżeli nadużywasz alkoholu, to nie jest przypadek. To uciekasz od życia, coś cię gnębi, z czymś sobie nie radzisz. Z twojej winy albo bez twojej winy. Jeśli na przykład 14-15-letni chłopak się upija, to raczej jest wina rodziców. Na przykład jeśli ma w domu taki dramat, że tata chodzi pijany, czy rodzice się rozwodzą, no to taki chłopak sobie nie radzi ze swoimi emocjami i chce to zapić. Nie jest winien, jest ofiarą. No ale krzywdzi siebie, ale natomiast przy dorosłych no to już jest przynajmniej po części nasza wina. W każdym razie, jeżeli się upijasz, to nie jest przypadek. To nie jest z czystej ciekawości, czy o tak zdarzyło się. Nikomu dojrzałemu się to nie zdarzy. To znaczy, że masz jakiś problem z życiem. Najpierw jest problem z życiem, z więziami, z postępowaniem, dopiero jest potem problem z piciem. Nigdy odwrotnie. I w związku z tym, jeżeli nadużywasz alkoholu, to postanów, nie będę w ogóle sięgał po alkohol, to po pierwsze, bo jak sięgam, to za dużo, no to proste, nie sięgam, nie dla mnie to. Po drugie, zmienię coś w życiu. Będę bardziej kochał, będę bardziej solidnie pracował, będę się solidnie uczył, zmienię towarzystwo na lepsze, może wejdę w jakąś grupę formacyjną dla młodzieży, jeśli jestem nastolatkiem, czy dla dorosłych, żeby tak żyć, aby nie musieć zapijać, aby nie było pokusy uciekania od życia. Wtedy tak, wtedy spowiedź ma sens. Pozytywne postanowienie poprawy. Więc, moi drodzy, podsumowując, kiedy wracamy do Boga, kiedy nie lekceważymy naszych grzechów, nie wmawiamy sobie, że się nie możemy już zmienić, nie porównujemy się z innymi, kiedy robimy sobie rachunek sumienia szczery, idziemy do Jezusa i postanawiamy przy Jezusie zmienić się na plus, zacząć kochać, to jest nawrócenie, zacząć kochać, albo kochać bardziej niż dotąd, to wtedy Bóg urządzi nam święto, także za chwilę w konfesjonale, ale uwaga, i my urządzimy Bogu święto. I my urządzimy Bogu święto, bo Bóg przestanie cierpieć. Kiedy grzeszymy, kiedy odchodzimy od Boga, jest nam źle, cierpimy, cierpią nasi bliscy, a najbardziej cierpi Bóg. A kiedy wracamy, jak syn powracający, jak Dawid, urządzamy Bogu święto. On urządza nam, a my jemu. Nie wiadomo, kto bardziej się popłacze z większej radości. I Bóg, i my. Teraz, moi drodzy, jest okazja do spowiedzi. Księża tam z tyłu kaplicy siądą do konfesjonałów, ja też. A kto się spowiada, no to według tych zasad, co mówiłem, podpowiadam. Wszyscy się tutaj modlimy. Dziękujemy Bogu za to, że nam tak wielu już przebaczył i że dzisiaj przebacza. I módlmy się serdecznie za tych, których tu nie ma, którzy się jeszcze boją Boga, którzy są może bliscy rozpaczy, żeby oni też wiedzieli, że Jezus nie chce naszego zadręczenia, tylko naszego nawrócenia. A więc bardzo się serdecznie módlmy, czuwajmy przy Jezusie, skorzystajmy z sakramentu pokuty, a po skorzystaniu z sakramentu pokuty będzie zakończenie nabożeństwa. Trwajmy w modlitwie.